Dzieci poszły na szkółkę?
Nie, bo nie ma właśnie.
To będą miały szkółkę dla dorosłych. A szkółka dzisiaj jest taka... taka szkółkowa. Chciałbym, moi drodzy, w tych szkółkach krótko dzisiaj zacząć. Poruszyć bardzo ważny problem i bardzo ważny temat dla nas wszystkich. I myślę, że ten temat pobudzi was do tego, że będziecie zabierać głos i tutaj będziemy sobie dyskutować. Temat uczniostwo. Czym jest chrześcijańskie uczniostwo? No dzisiaj, jak Zbyszek mówił, to właśnie nie wiem, od czego zacząć. Zacznę od początku. Jak Zbyszek mówił, to właśnie mówił o brat Krzysiek, brat Marek, brat tam Marian, brat Zdzisław i tak dalej. I chciałem przeczytać na początek z dziejów apostolskich dwa miejsca. Z Księgi Dziejów Apostolskich. Pierwsze to jest chyba ósmy rozdział Dziejów Apostolskich, nawrócenie Saula. Ale to jest w 9 rozdziale. To jest już w 9 rozdziale. Z 9 rozdziału 10 wiersz. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu, i tak dalej. I jeden jeszcze krótki fragment, to jest 21 rozdział Dziejów Apostolskich. 21 rozdział Dziejów Apostolskich, 16 wiersz. Ja tak wyrywam to z kontekstu, bo zaraz powiem, o co mi chodzi. Towarzyszyli nam też niektórzy uczniowie z Cezarei, prowadząc nas do niejakiego Mnazona z Cypru, dawnego ucznia, abyśmy się u niego zatrzymali. Starego? Starego ucznia. Ale chciałem zwrócić waszą uwagę, jak są określani ci ludzie. Ten stary Mnazon, stary uczeń, Ananiasz, do którego Paweł został posłany. Czy on został do Pawła posłany? Uczeń. I tu jak Zbyszek mówił o innych osobach wierzących, to mówił o braciach. Nie mówił o uczniu Marku, o uczniu Krzysztofie, tylko o bracie. I tak sobie pomyślałem, czy właśnie jest dobrym określeniem uczeń, tak mówić na takiego, nie wiem, jakiego bardzo szanowanego, czy właśnie takiego już dojrzałego brata znacie. Na przykład uczeń Waldemar. Nie, wujek. Wujek w Biblii pisze, który wiersz pisze o wujku? O wujku Ananiaszu, czy o wujku Piotrze, czy o wujku Pawle. No, ale właśnie uczeń. Taki uczeń... uczeń z Genewy, uczeń Jan Calvin na przykład, albo uczeń Martin Luther, albo uczeń John Wesley. Właśnie tych określeń się nie używa, a kwestia uczniostwa jest zasadniczą. I tak, przynajmniej w tych dziejach apostolskich, jak wam przedstawiłem, to tak zostali wierzący bracia określani, którzy tam jakąś rolę odgrywali jako uczniowie. Czym jest więc chrześcijańskie uczniostwo? Ja zaproponuję, ponieważ przynajmniej na początku chciałbym się opierać na na podpowiedziach takiego ucznia Derka Prime'a. To jego odpowiedź na to pytanie. Czym jest chrześcijańskie uczniostwo? Chrześcijańskie uczniostwo jest to nasza odpowiedź na powołanie Jezusa Chrystusa, aby pójść za Nim. Wiąże się to, czy wiąże się ono, to pójście za Nim, z obliczeniem kosztów oraz całkowitym poświęceniem się dla Jezusa Chrystusa, także całe nasze życie oddane jest sprawie szukania najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Trochę taka zawiła ta definicja. Także jeszcze raz. Chrześcijańskie uczniostwo jest to nasza odpowiedź na powołanie, które do nas dociera, od Jezusa Chrystusa, aby pójść za Nim. I to powołanie, to uczniostwo, do uczniostwa i uczniostwo wiąże się z obliczeniem kosztów oraz całkowitym poświęceniem się dla Jezusa Chrystusa, także całe nasze życie oddane jest sprawie szukania najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, czy w pierwszej kolejności szukaniu Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Może przejdziemy zaraz do pierwszego punktu. Pierwszy punkt to są koszta czy koszty? Koszta, koszty i warunki uczniostwa. I zaczniemy od greckiego słowa uczeń. Ono tu nie padnie, ale powiem tylko jego znaczenie. Znaczenie to greckie słowo ma takie: praktykant, słuchacz, student. Słuchacz w takim znaczeniu, że jest się słuchaczem tam na studiach, nie? Czy na jakichś kursach, to są słuchaczami, są wykłady i ci, którzy słuchają, to są tymi słuchaczami, żeby czegoś się dowiedzieć, jakąś wiedzę nabyć. Ale też ma takie znaczenie praktykanta, czyli nie tylko teoria, ale i praktyka. I nie wiem, czy wiecie, ale słowo uczeń jest najczęściej używanym słowem w Nowym Testamencie. I występuje tam 250 razy. Znaczy najczęściej używanym, nie w ogóle, tylko najczęściej używanym do opisania osoby wierzącej, takiej, która idzie. Właśnie nie brat, nie święty najczęściej jest, nie nauczyciel, apostoł, czy diakon, czy jakkolwiek byśmy, jakie inne, wierzący, zborownik, nawet nie chrześcijanin, tylko uczeń. 250 razy występuje, także do czegoś nas to zobowiązuje. I chciałbym przeczytać w związku z tym z Ewangelii Łukasza kilka wierszy. Z 11 rozdziału Ewangelii Łukasza. Z 11 rozdziału Ewangelii Łukasza od pierwszego wiersza do 14. Sięgnę do ten, bo coś mi się tu nie podoba. Moi drodzy, dzisiaj mamy dość dużo czasu, ale ja nie będę wykorzystywał pełnego tego czasu. Skończymy dzisiaj wcześniej. Także nie bójcie się. 1 do 14, tylko pierwszy wiersz i 14 wiersz. Ale też mi to nie pasuje. No właśnie ten 14 jakiś taki jest dziwny. To przeczytam ten pierwszy. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. I wtedy Pan Jezus nauczył ich, pouczył ich, jak mają się modlić, i mamy tutaj modlitwę, tak zwaną modlitwę pańską, która jest takim wzorem modlitwy. Niekoniecznie do tego, by słowo w słowo, ale te myśli, te idee, które tutaj, te prawdy, które tutaj są wyznawane, wypowiadane, są takimi podstawowymi, które praktycznie w każdej modlitwie znajdujemy: uwielbienie Boga i tak dalej, wyznanie naszej potrzeby Boga w naszym życiu. Także mamy pierwszy wiersz. Gdy on, uczniowie, to już są określeni ci, którzy go słuchali, przyszli do niego i widzimy tu taką reakcję i postawę prawdziwie uczniowską. Uczeń lubi się uczyć i mówią do nauczyciela: nauczycielu, Panie, naucz nas. My jesteśmy uczniami, to naucz nas modlić się. 14 wiersz. O co mu mogło chodzić temu Derkowi Prajmowi? A nie, 14 rozdział, wiem już, 14 rozdział. 14 rozdział, 26 wiersz. Tak, też Łukasza. No, to rozszyfrowanie. Paweł, zaświeciłbyś tam światło, żeby mnie oświeciło. No, faktycznie, teraz widzę lepiej. O 14 rozdział 26 przeczytam. Jeśli kto przychodzi do mnie, nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie, aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc: ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw, nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Dobrą rzeczą jest sól, jeśli jednak sól zwieczyje, czym ją przyprawić, nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu, precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Że tutaj mamy dłuższy taki wywód o uczniostwie. I może w świetle tych dwóch miejsc przynajmniej z Ewangelii Łukasza, jak myślicie, ta definicja, że uczniostwo to nasza odpowiedź na powołanie Jezusa Chrystusa, aby pójść za Nim, wiąże się z obliczeniem kosztów i całkowitym poświęceniem dla Jezusa Chrystusa, także całe nasze życie oddane jest sprawie szukania w pierwszej kolejności Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości. Czy jest dobra? Czy uczeń Derek Prime dobrze to tu zdefiniował? Dobrze, zgadzacie się z nim? Tak.
Często powołują się na to ludzie, którzy no, w nich, no tak, chcieliby chrześcijanami zostać, ale wydaje im się, że ich na to nie stać, ponieważ nie są w stanie przeciwstawić się pokuszeniu, które przychodzą na nich. Nie są w stanie, nie chcą poświęcić wszystkiego, co w życiu mają, którzy jakby, no, no, ja obliczyłem koszty i stwierdzam, że ja chrześcijaninem być nie mogę być uczniem, ponieważ mnie na to nie stać, ponieważ nie jestem w stanie walczyć 2-1, ponieważ nie jestem w stanie ponieść kosztów wybudowania wieży, ponieważ wiem, znam się na tyle, że nie jestem w stanie. I to jest dość, istotne. Wiecie, na te wersety powołują się też bracia, którzy twierdzą na przykład, że funkcjonują gdzieś tam w ramach zboru chrześcijańskiego, tego czy innego. Twierdzą na przykład, że nie należy rozpoczynać nigdy żadnego dzieła, co do którego nie ma pełnego zabezpieczenia ekonomicznego, ludzkiego, co do którego nie ma w pełni przygotowanych materiałów. No bo wiadomo, bo nie wiesz, czy dokończysz wieżę, tak? Bo nie wiesz, czy zwyciężysz bitwę. I ja wam chcę powiedzieć krótko, bo to nie jest moje odkrycie, to jest odkrycie Darka, czyli Szczonia, że Pan Jezus tak naprawdę daje te rzeczy jako takie, jakby to powiedzieć, kłuje tymi dwoma przykładami właśnie w te wymówki, mówiąc o tym, że jakby grzeszne serce człowieka zawsze znajdzie wymówkę do tego, żeby nie być na nabożeństwie, żeby nie służyć, żeby nie angażować się. Zawsze stwierdzi, że ma za mało środków, za mało pieniędzy.
Jestem niegodny.
Moje życie jest na tyle do bani, że na pewno Pan się nie przyzna do tego. Nasze serce zawsze znajdzie taką wymówkę, żeby nie robić nic, żeby uczniem nie być. Zwróćcie uwagę na otoczenie. Z jednej strony mamy ten nienawiść do ojca i do matki, dźwiganie krzyża, to jest 26-27 werset, to jest przerysowanie do absurdu. Nigdzie Pismo Święte nie mówi o tym, żeby nienawidzieć swoich krewnych, tak? Szczególnie rodziców swoich. Nigdy też, zwróćcie uwagę, krzyża, Pan Jezus nie był ukrzyżowany wtedy jeszcze. Tak naprawdę znaczenie tego symbolu w tamtym momencie to jest po prostu coś absurdalnego.
Bo jest krzyżowanie jeszcze hańby.
Tak. Nikt nie nosi hańby przecież. Teraz i z drugiej strony też to samo mamy. Słuchajcie, mamy kolejne dwa absurdy. Mianowicie mamy sól zwietrzałą. Nikt nigdy nie widział zwietrzałej soli. To też jest absurd. Żebyście zrozumieli, że wszystkie te obrazy, które tu są, to są obrazy absurdalne. Umyślnie tak podane, po to, żeby odebrać ludziom ich wymówki do tego, żeby uczniami nie być.
Tym bardziej, że w Piśmie Świętym, jak to robiłem studium odnośnie nienawiści, pamiętacie, złość, nienawiść, nienawiść, jakby to powiedzieć, pochwalana przez Boga jest jedynie w kierunku grzechu, nienawidzić grzech.
Tak.
Każda inna nienawiść jest grzechem przeciwko Bogu.
A czy jak to się wiąże?
Aha!
Już wiem. Tak. Nienawiść do...
No to jest przerysowanie, tak.
To jest wszystko przerysowanie.
Chyba, że proza zaprzeczona Staremu Testamentowi.
Tak. I Nowym Zresztą też.
Mnie się ta definicja o tyle podoba, że bycie uczniem to jest też związane z tym uczniem kogoś, czyli uczniem Pana Jezusa, czyli jesteśmy uczniami Pana Jezusa, czyli jesteśmy naśladowcami Jego. Jakby będąc nauczycielem, nie możesz, tak powiem, uczyć czegoś innego niż kim jesteś. I tak naprawdę, jeżeli Pan Bóg, Pan Jezus jest osobą, Bogiem, który tak naprawdę kocha wszystkich ludzi i nienawidzi tylko diabła i grzechu, ale naprawdę kocha wszystkich ludzi, no to nie może uczyć swoich uczniów tego, żeby oni kochali Jego, a nie kochali innych. Tak samo mi się to podoba i uważam, że jeżeli chcę być uczniem, no to jeżeli mam nienawiść jakiegoś brata, siostra, kuzyna, nie wiem, jakiegoś znajomego, no to no, coś jest nie w porządku. Czyli jeżeli chcę być uczniem, to muszę załatwić to wcześniej. Muszę pogodzić się, muszę mieć tą miłość do ludzi, tak samo jak jest miłość do nas, wtedy mogę w pełni za ich.
No, to jest ciekawe.
Za tym pewnie do tego jeszcze dojdziesz, ale moim zdaniem uczniostwo jest ściśle związane z podziałem Kościoła, że Kościół się składa z wielu członków, które pełnią różne pozycje.
Wzajemnie się zasilają.
Ale pewnie do tego dojdziesz potem.
Może, nie. Będę powoli kończył, także do tego nie dojdę, ale przypomina mi się odnośnie tego, co mówicie, to, zwłaszcza tego obliczania kosztów, przypomina mi się moje świadectwo, moje przeżycia sprzed tych wielu lat.
Ale to mówisz o nawróceniu, tak?
Tak. Mówię o samym nawróceniu, gdy jeszcze byłem niewierzący. No właśnie, ale co ciekawe, co pamiętam z tamtego, że jak ja się przymierzałem do chrześcijaństwa i tak się przymierzałem, to i liczyłem te koszty, co, raczej liczyłem straty. Właśnie, co będę musiał poświęcić, no i faktycznie wyszło mi na to, że nie, że nie mogę być chrześcijaninem, że nie mogę tego, nie jestem gotowy, nie jestem w stanie tego poświęcić. No i tylko działanie łaski Bożej, że co prawda nie trwało to tak długo, jak mi Marek obiecywał, że w jego życiu 5 lat to trwało, czy ile. Też liczyłem na te 5 lat, a to poszło, szybciej. A to było tylko 5 miesięcy. I faktycznie wtedy koszty, nie koszty. Wtedy miałem taką jedną myśl i świadomość, gdy Pan dał łaskę, że jestem gotowy poświęcić wszystko. Nie było już, że nie było już rzeczy, które chciałem sobie zostawiać. Nie wiedziałem, jak to zrobię i czy będę miał siły, ale byłem chętny i wiedziałem, że warto i że chcę. I to było tam przełomowe. To było w czasie, jak się nawracałem po tym Bożym dotknięciu, gdy Ewangelia rzeczywiście do mnie dotarła, byłem, no wiedziałem, że tak jak kiedyś zdecydowałem, nie mogę być chrześcijaninem, nie mogę, nie stać mnie na to, tak wtedy byłem gotowy wszystko poświęcić. Może jeszcze jeden tylko punkcik, bo on zahacza o to, co już zacząłem mówić. Uczniowie Pana Jezusa Chrystusa nie byli określani mianem chrześcijan aż do czasu powstania zboru w Antiochii. I to w Dziejach Apostolskich 11:26 pisze. Dopiero w 11 rozdziale Dziejów Apostolskich pierwszy raz pojawia się to określenie. 11:26. A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii, Barnaba Saula wtedy jeszcze, i tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi w Antiochii. Też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. My mówimy o uczniostwie, także tylko krótko, że to chrześcijaństwo i chrześcijanie to raczej było w tym czasie przezwisko. Raczej przezwisko, przydomek.
Ja starzy ze świadkami i rozmawiałem, wcześniej powiedziałem, że się nie nazywali chrześcijanami.
A z przezwiskami wiecie, jak to idzie, jak się przezwiska...
Z przezwisk się nazwisko.
No ale, ale przezwiska nigdy się nie daje komuś, ktoś jest ładny, ktoś jest miły i przyjemny i się go przezywa. Miły, 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 tylko zawsze się uwypukla, jak ktoś jest bardzo miły. Wady. Na przykład nikt mnie nie przezwie kudłaty, bo jestem łysy, tylko łysy. Nie? Łysy mogą mnie przezwać gruby, nie. Gruba świnia. Takie są. I ten. Jeżeli chodzi o chrześcijan, to też. To też tak. To też tak funkcjonowało. Także troszkę żeśmy się pośmiali z chrześcijan, z tego przezwiska. Dlatego tu Nowy Testament podkreśla nasze uczniostwo. To, że jesteśmy uczniami i z uczniostwem nasza właściwa postawa w chrześcijaństwie właśnie wyraża się poprzez uczniostwo, że uczymy się od naszego mistrza, że uczymy się od naszego nauczyciela i jego naśladujemy. W tym się wyraża nasze uczniostwo. Także w tym, że obliczamy koszty i całkowicie się poświęcamy jemu. Także będziemy sobie na temat uczniostwa, a wiąże się to z bardzo wieloma drażliwymi kwestiami, które już tutaj ten tekst z Łukasza o nich wspomina. Oczywiście już od razu, jak to nazwaliśmy, że to są przerysowania, tak? Te przykłady z tą wieżą i z tym. Hiperbole. Że to są. Aha, tak. Że to jest, że ten argument jest posunięty aż do absurdu. No bo właśnie tak jak Paweł słusznie zauważył, że Pan tutaj kierując do uczniów swoich te słowa, że nikt nie może być uczniem jego, nie mając w nienawiści ojca swego i matki i żony, a wiadomo, że jak ktoś zostawał uczniem Chrystusa, to raczej w drugą stronę idzie w kierunku prawdziwego, ale może to właśnie na tym polega, że wtedy ta miłość po przejściu czy w uczniostwie Chrystusowym jest miłością właściwą. Tak jak może być taka nierozsądna miłość matki, która jak się nazywa taka nadopiekuńczość na przykład w wykonaniu matki. Tak samo myślę, że nasza miłość bez Chrystusa, taka cielesna, wynikająca tylko właśnie z takiej sympatii, z tego szukania, że no bo miłość no to musi mieć jakieś tam źródło czy jakieś podstawy. No on bardzo, ona bardzo dobrze gotuje pyszne potrawy, więc będę ją miłował. Także na dzisiaj zakończę. Nawet mi to jest na rękę, bo idę na popołudnie do pracy. Także dzisiaj się uwinęliśmy bardzo szybko. Pawłowi do tego tematu, czy? Do tematu, proszę bardzo.
Chrześcijanin jest kimś, który powinien rozpoczęte dzieła wiary kończyć. I to jest prawda. Więc jeśli się czegoś podejmujemy, to powinniśmy zmierzać do tego, aby to skończyć. Natomiast jakby to nie zdejmuje z nas odpowiedzialności reagowania na różnego rodzaju potrzeby, wtedy kiedy one się pojawiają, wtedy kiedy Bóg wkłada nam do serca takie potrzeby, zarazienie potrzebą jakimś i jakby zawsze możemy znaleźć dobrą odpowiedź, zawsze możemy znaleźć jakąś dobrą wymówkę, powiedzieć, no ja już robię tyle, ja już jestem tak zajęty, tak obciążony służbą, że mnie już absolutnie na to nie stać, żeby podejmować się kolejnej rzeczy. Kochani, Pan Jezus dlatego tak przerysowuje te rzeczy, że chrześcijanin ma być jak dobry samochód, ma palić na dotyk. Po prostu wtedy, kiedy jest potrzeba, jeśli się modlisz, jeśli trwasz w Panu, to masz zapalić i jechać. Wierzę. Na tym polega wiara.
No tak, ale Marek, z tego
jeśli co... zbyt solidnie obliczysz koszty, nigdy nie zrobisz.
Ale z tego co mówisz, że trwasz w Panu, to jak gotowość ruszania do tych nie jest ciężarem.
Nie jest ciężarem.
Rozumiesz?
Ja znam paru ludzi,
bo jak jest ciężar, to znaczy, że coś jest nie tak.
Którzy palą.
No to nie jest twoja służba, bo nie masz tej
właśnie. Tak. Natomiast wszystko inne, jeśli poszukujemy wymówek, to zawsze jak...
Nie no, wymówki to
znajdziemy. Zawsze.
Znaczy, wiesz co, jak podejmujesz się za Jezusem, to naprawdę w tej pierwszej miłości tak naprawdę znasz te koszty, ale ich nie liczysz.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Słuchajcie, tak naprawdę my nie mamy sił do tego, żeby prowadzić ewangelizację dzieci z miasta. Nie mamy sił. Ani środków, ani miejsca. Po prostu jest potrzeba taka, żeby to robić. Wiecie, my nie mamy środków, żeby zrobić remont kuchni, a nie odpowiednich sił. Ale za Bożą łaską to wszystko się da zrobić. My nie mamy sił na to, żeby robić przekład Nowego Testamentu. Ale go skończymy. I będzie. My w ogóle nie mamy na nic sił. Nas to jest Pan na krzyż, no dzisiaj jest jeszcze wyjątkowo mało, bo się pochorowali ludzie.
Placówkę.
Co?
Placówkę nie.
Ale placówkę w Krapkowicach mamy, tak? Słuchajcie, jest pytanie. Zawsze zadajmy sobie pytanie i to jest już moje. Czy szukamy, jeśli się pojawia potrzeba, czy będziemy szukali sposobu czy wymówki? Bo są możliwe tylko te dwie postawy.